Dzisiejszą obecność zespołu YouTube w poranku wnet zawdzięczamy Tomkowi Wybranowskiemu. 4x4 to jest taka audycja, która jest w Radiu Wnet o godzinie 18:00. Cztery zespoły przez 4 tygodnie, wtorek, środa, czwartek, piątek. Tomasz Wybranowski opowiada. Wczoraj opowiadał o zespole YouTube, a dzisiaj będzie opowiadał o Republice.
Na początku dociekań była krowa.
I tak jest, że ta krowa nas prowadzi po świecie. To są dociekania własne i tym razem doprowadziła nas do klonowania. W Interii pojawiła się informacja o tym, że Chińczycy sklonowali 3 superkrowy, które, jak twierdzą naukowcy, mogą produkować sporo więcej mleka. I te krowy sklonowano z komórek ucha wydajnych krów. Pani profesor Ewa Bartnik jest i na Skype'ie, i w Radiu Wnet, czyli można oglądać naszą rozmowę na naszym kanale YouTube. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Genetyk, biolog, czyli osoba, która się na tym zna, to w ogóle jest możliwe, żeby sklonować krowę?
Nie tylko możliwe, ale to już nie jest coś nowego. To znaczy, szukając różnych informacji na temat krów, bo moja specjalność to jest genetyka człowieka, znalazłam, że niedawno zmarła, nie pamiętam już gdzie, 20-letnia pierwsza sklonowana krowa. Niedawno, znaczy chyba nie wiem, rok czy 2 lata temu, czyli żyła normalnie, tak jak żyją krowy, 20 lat. Dolly, jak pamiętamy, to już jest całkiem dawno, bo sklonowanie było w 96, a potem była cała lawina różnych innych zwierząt. Więc nowością nie jest sklonowanie. Nowością jest chyba ambitny plan, co oni z tym zrobią. Nie wiem, czy ktokolwiek siadł i zrobił biznesplan do tego wszystkiego. To znaczy, ile to będzie kosztować, na ile to da dużej ilości mleka. I czy to w ogóle ma sens?
Chińczycy twierdzą, przynajmniej ten naukowiec, który sklonował krowę, twierdzi, że to jest wielki przełom. To jest super krowa, która będzie dawała mniej więcej dwa razy więcej mleka, że chcą takie w ciągu 3 lat wybudować stado składające się z 1000 super krów. Ale pani profesor, bo z komórek ucha wydajnych krów, To jest ciekawe, jak to jest?
To jest ten sam sposób, który zastosowano przy owcy Dolly, tylko tam był inny typ komórki. Bierze się komórkę jajową, niezapłodnioną, znaczy wiele komórek, bo to nie wychodzi za każdym razem, od krowy. Usuwa się jądro komórkowe, no materiał genetyczny, no i wprowadza się albo całą komórkę, albo jądro komórkowe z komórki zwierzęcia, które chcemy sklonować. Tylko że to jest dopiero początek, to u krów, z tego co czytałam, jest dużo bardziej wydajne niż na przykład u owiec, wychodzi w 5-10% przypadków. A potem trzeba to rozwinąć troszeczkę w hodowli, jakimś tam odpowiedniej pożywce, znaleźć zastępczą matkę krowę, urodzić to ciele. To ciele jest na ogół duże i oni zresztą pisali o tym, i to jest fakt, że te cielęta często wymagają cesarskiego cięcia, więc to już są koszty i problemy. Czyli idea jest, że będzie kilkaset cesarskich cięć. I jeszcze jest jedna rzecz, są dwie rzeczy, które mnie trochę martwią. Pierwsza rzecz jest taka, no nie jestem ekspertem od krów, ale krowa podobno daje mleko takie super przez 3-4 lata. Nie przypuszczam, żeby przy okazji zwiększenia mleczności tych krów dokonano jeszcze jakiegoś cudu, który spowoduje, że będzie dawała mleko przez 20 lat w takich ilościach. Po prostu krowy się starzeją i są bardziej mniej produkcyjne i na ogół potem są bewsztykiem po tych 3-4 latach.
Ale dla pani profesor coś jest oczywistego, że usuwa się jądro komórkowe, ale nie dla wszystkich jest to oczywiste, w jaki sposób to się robi. Czy jest jak takie narzędzie, które pozwala wyciągnąć jądro komórkowe? Czy...
Nie jestem pewna, jak oni to robią w sensie technicznym obecnie. Można to robić super cienką pipetką na przykład. Tylko komórki jajowe są dość duże, więc pod mikroskopem można robić różne manipulacje. To się robi od w tej chwili 23, no od ponad 30 lat dla różnych zwierząt. I wydaje się, że bydło jest stosunkowo proste. Także ja nie wątpię, że oni mogą zrobić te krowy. Tylko po pierwsze nie wiem, czy to jest ekonomicznie opłacalne. Bo jak ja sobie wyobrażę 1000 carskich cięć u krów, to trochę mi brzmi nie najlepiej. No może 500, może mogą być bliźniaki. To jest na kilka lat, to nie jest definitywne rozwiązanie problemu. I tak naprawdę ja rozumiem, że Chiny mają zapotrzebowanie na mleko, ale normalna chińska dieta nie jest szczególnie mleczna. Proszę mi podać jedną chińską potrawę, która ma w sobie mleko.
Kakao.
Ja wiem, typowo chińskie potrawa śniadaniowa, że tak powiem. Także ja naprawdę nie wiem, czy to jest troszeczkę jak ten szaleniec w 2018 roku, co sklonował, zmodyfikował genetycznie 3 niemowlaki, bo uważał, że w ten sposób zbawi świat. Czy to jest propaganda? Czy oni coś wyliczyli, o czym ja nie wiem, co ma sens, ale to nie jest rozwiązanie problemu. Te krowy są na parę lat, potem trzeba robić następne krowy.
A jak to ucho w tym wszystkim uczestniczy?
W zasadzie może być dowolna komórka. To znaczy, dlaczego wzięli z ucha, trudno mi powiedzieć. Być może z ucha wychodzi im wyższy procent klon.
Ale co się bierze z tego ucha?
Komórki. To znaczy, oprócz chrząstki, tam jest naskórek, tam są różne komórki, więc bierze się komórkę. Jedyna rzecz, która jest potrzebna, to jest materiał genetyczny. W przypadku Doli to było komórki wymienia. Mogą być najróżniejsze. Teraz jest cała, zresztą chyba w Chinach nie wiem jak to nazwać, fabryka klonowanych psów. To znaczy jest naukowiec koreański, który pracuje w Chinach i który sklonuje zmarłego pieska, jak mu się wyśle trochę komórek. Nie wiem tylko, które komórki on preferuje, ale pewnie nie ucha, bo o uchu nie słyszałam jeszcze.
Czyli takie rzeczy są już możliwe, to przejdźmy do pytania o człowieka. Czy już potrafimy go klonować? Naukowcy potrafią, tylko nie przyznają się do tego, czy nie potrafimy tego jeszcze zrobić?
Zależy od definicji klonowania. Jeżeli efektem ma być, że tak powiem, niemowlę, to trzeba by być wariatem, żeby to robić, bo mniej więcej wyjdzie pewnie 1-2% i nikt nie zagwarantuje, że nie będzie jakiś problemów rozwojowych, genetycznych czy innych. Jeżeli chodzi o wcześniejszy etap, o czym trochę się mówi przy medycynie regeneracyjnej, jeżeli chodzi o to, żeby dla pana Kowalskiego zabezpieczyć na przykład jakieś komórki macierzyste, jego własne, to w teorii to już jest możliwe, to jest robione w laboratoriach, myślę, o jakichś dobrych 10 lat. To znaczy bierze się komórki jajowe ludzkie, do tych komórek jajowych po usunięciu, nie wiem jak, ale powiedzmy cienką igłą jądra komórkowego, wprowadza się komórkę dawcy, z którego chcemy uzyskać wczesny zarodek i ten zarodek można rozwijać tak, jak się robi przy zapłodnieniu pozaustrojowym, przy in vitro. Hoduje się na odpowiednich pożywkach i z tego można pozyskać coś, co się nazywa komórkami macierzystymi, czyli komórki, które teoretycznie mogą odtworzyć dowolny narząd. No praktycznie to różnie chodzi. Problemów jest strasznie dużo. Problemy są natury etycznej, co my tworzymy i co my z tym będziemy potem robić. I nikt jeszcze nie doszedł z tym dalej niż do hodowania 2 tygodnie, bo nie wolno.
To, co jest oficjalnie zabronione, może być nieoficjalnie robione. O tych rzeczach oczywiście my nie wiemy, ale pewno tak świat wygląda, że istnieje jakiś naukowiec, który w tajnym laboratorium dla bogatego człowieka to robi.
Ale panie redaktorze, on by musiał mieć tak, duże źródło komórek jajowych kobiecych. No nie jest to takie proste. I po drugie, by musiał mieć tabun matek zastępczych. Dlatego, że jeżeli chcielibyśmy uzyskać to niemowlę na końcu drogi, no to niemowlęta nie ma jeszcze sztucznych macic. Więc potrzebne są kobiety, które by się zgodziły nosić te ciąże. I jeżeli sukces jest tak jak u myszy, gdzie to jest najlepiej przebadane, 1-2%, to proszę sobie wyobrazić, ile tych kobiet by musiało być. Czyli to nie tylko jest dla kogoś za pieniądze, ale to by już zakładało jakieś zupełnie koszmarne warunki i sytuacje.
A na jakim poziomie jest w tej chwili polska nauka? Czy gdybyśmy się zmobilizowali, też byśmy mogli sklonować, tak jak Chińczycy, krowę?
Wydaje mi się, że jest całkiem sporo prac nad klonowaniem królików i różnych innych zwierząt w Instytucie Jabłonnej pod Warszawą. Profesor Słomski jest zaangażowany. Znaczy, oni chcieli strasznie uzyskać ponownie tura. Chyba z tego nic nie wyszło. Ale jak najbardziej zwierzęta w Polsce są i mogą być klonowane.
Czyli można sobie wyobrazić, że w przyszłości, tak jak było w jednym filmie, i dinozaura będziemy mogli odtworzyć.
Znowu nie za bardzo.
Bo nie ma mamy.
Nie tylko.
Nie ma pani dinozaura.
Nie ma tej komórki ucha albo dowolnej innej. To znaczy nie mamy... Dinozaury nie zachowały się w takiej formie, że w nich jest jakakolwiek dostępna komórka. Może mamuta od biedy.
Czekamy w takim razie, pani profesor, na mamuta. Bardzo serdecznie dziękuję. Piła pani kawę czy kakao?
Herbatę przedtem piłam kawę. Ja piję oba płyny rano.
A jaki,
kakao nie.
A mleko pani pije?
Nie lubię mleka. Uwielbiam sery, mleka nie uznaję w ogóle.
A jakie sery? Francuskie? Wszelkie.
Wszelkie. To znaczy najbardziej chyba lubię Gruyère, ale wszelkie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pani profesor Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski, była gościem Poranka Wnet, a my dalej wędrujemy śladem naszych krów. Kamil Kosiński, właściciel gospodarstwa rolnego w gminie Nowogród, jest przy telefonie, już właściwie komentator. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam słuchaczy.
To jeden komentarz w takim razie do zmiany cen mleka. Ponoć cena mleka się zmienia gwałtownie. Jest pismo podpisane przez prezesa Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, który pisze do wicepremiera o ratunek, właściwie prośbę o ratunek na poziomie europejskim, bo ceny mogą osiągnąć nawet złoty 30 za litr. Jak to jest naprawdę?
Tak, w rzeczywistości od stycznia tego roku spadają ceny w mleczarniach, w zakładach mleczarskich. Nie wszystkich jeszcze. Jest to uzależnione od jakby asortymentu, który dany zakład produkuje i zakłady, które produkują na rynek więcej takich krótkoterminowych produktów, jak jogurty, serki. Te zakłady mają troszeczkę łatwiej, ale presja jakby od odbiorców, czyli sklepów, sieci handlowych i hurtowni jest bardzo duża na to, żeby obniżać też te ceny. Ze względu na to, co dzieje się na rynku światowym, a na rynku światowym spadają bardzo mocno ceny mleka w proszku, serów twardych i to powoduje jakby zawirowanie takie i spadki te.
A ceny. Dlaczego spadają ceny na rynkach światowych?
Spowodowane to jest po części nadprodukcją mleka w proszku. W pewnym momencie zaczęło bardzo dużo go być na rynku i też brakiem jakby kolejnych rynków zbytu. Gdzieś przyblokował się prawdopodobnie, któryś kraj mógł wstrzymać skup, czy też Chiny bardzo prężnie rozwijają swoją produkcję mleczną, więc tutaj też, jeżeli zaczynają produkować u siebie, nie będą takich ilości importować. No i jakby patrząc na całokształt świata, stało się tak, że wystąpiła nadprodukcja mleka w proszku, można je magazynować i stąd pojawiają się pomysły i próby jakby podjęcia rozmów z ministerstwem i dalej na wyższym poziomie z Parlamentem Europejskim, z Komisją, żeby jakby podwyższyć ceny tego mleka w proszku skupowego.
No dobrze, to teraz wczoraj. Czy to jest tak, że codziennie jak pana mleko jedzie do mleczarni, patrzy pan, jaka jest cena, tak jak ludzie, którzy tankują na stacjach benzynowych, patrzą, czy dzisiaj jest o złotówkę drożej, o 20 groszy drożej, czy 20 groszy taniej?
Nie. Nie. W mleczarniach cykl rozliczeniowy jest jakby miesięczne i na dany miesiąc. Po zmianach przepisów chyba rok temu jest tak, że jakby miesiąc do przodu możemy szacować, że cena będzie jakby w pewnym zakresie. Zresztą tam potem dochodzą oczywiście różnice i wahania wynikające z poziomu białka i tłuszczu. To jest żywy organizm i tutaj począwszy od składu paszy, którą dostają krowy do jedzenia, a kończywszy nawet na jakichś zmianach pogodowych i warunkach ciśnienia atmosferycznego. Mogą być zmiany lekkie.
A powiedział pan, Pasza, jaki jest udział soi, importowanej soi w tym jadłospisie krów, które mieszkają w pana oborze?
W chwili obecnej podejrzewam, że jakby nie potrafię też stuprocentowo powiedzieć, jaki to jest dokładnie źródło pochodzenia, ale w większości soja jest w Polsce importowana. I jest to soja GMO. Troszeczkę uprawiane jest, nie podam tutaj wartości ilościowych, bo nie orientuję się w tej chwili. Są uprawiane rośliny też w Polsce już od kilku lat. Tak troszeczkę jakby zmienił nam się klimat, że jest możliwa uprawa soi. Plony nie są zbyt wysokie, więc jakby no nie można tu powiedzieć, że możemy zastąpić tą soję importowaną.
Ale pan korzysta z soi?
W niewielkiej ilości, ale tak.
Rynek soi jest rynkiem światowym i rynkiem bardzo ciekawym. Jeśli cena mleka spada, to powinna spadać też cena masła. Tak się dzieje? To pan obserwuje, że tak jest? Pan dostaje mniej i mniej płaci w sklepie za masło, czy nie ma takiej relacji?
Niestety nie widzimy. Zresztą konsumenci, myślę, że najszybciej to zauważą również, że jeżeli jest powiedziane, że spada cena dla rolnika jako dostawcy tego mleka, to w sklepie nie widzimy na półce, żeby nastąpił spadek cen tych produktów, a jest to jakby przejmowane ta różnica przez sieć handlową.
Czyli sieci handlowe ustalają te ceny, które są w sklepach, i te marże, im mleko tańsze, tym marże większe?
Tak, poniekąd tak, nawet zakład nie przejmie jakby tej nadwyżki, tego zysku, tylko jest to głównie przez już tych ostatecznych jakby sprzedawców produktów gotowych, tak, przejmowane.
Ciąg dalszy tych rozmów nastąpi. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Kamil Kosiński był gościem Poranka Wnet. W tych dociekaniach, na początku których była krowa, teraz mamy odpowiedzieć. Idziemy tropem tych rzeczy, które ustaliliśmy. Teraz ustaliliśmy albo chcemy ustalić. Teraz soja się pojawiła. Może zajmiemy się rynkiem soi, ale na pewno planujemy, żeby zająć się własnością ziemi na Ukrainie. To jest problem ciekawy. Jeden z gości powiedział, to jest własność przeważnie wielkich koncernów i w takim razie pomagając z jednej strony światu, żeby nie był głodny Ukrainie w czasie wojny, pomagamy też wielkim koncernom, które mają ziemię na Ukrainie, a gospodarstwa ukraińskie wcale nie są takie małe. 600 tysięcy hektarów na przykład ma jakieś gospodarstwo, to robi wrażenie. Kiedyś magnaci polscy mieli podobne gospodarstwa. Teraz to się zmieniło. Więc to są pytania, na które będziemy odpowiadać. Ja przypominam Państwu adres krowa@wnet.fm. Właściwie można pisać na ten adres w każdej sprawie. Pomaga nam w tej wędrówce, powiedzmy, krowim szlakiem, czy mleczną drogą. O, tak jest ładniej. Mleczną drogą wędrujemy przez świat. Jest godzina 7:49, a w takim razie ten świat jest w Paryżu.